Chciałbym dzisiaj, kochani, mówić o Bożej woli. Także jeśli mamy Biblię, troszeczkę będziemy czytać z Biblii dzisiaj. Dobrze mnie słychać? Bez mikrofonu? Zacznę takimi dwiema historyjkami. Młody człowiek uwierzył w Chrystusa i przyjął chrzest. Po pewnym czasie jego nauczyciel zapytał, co uczyniłeś dla Chrystusa od chwili swojego nawrócenia? Nic, dopiero się uczę. Mój chłopcze, po cóż zapala się świecę? Czyż nie po to, by dawała światło? No, aby dawała, powiedział chłopiec. A czy świeca daje światło dopiero po wielu godzinach od zapalenia? No nie, zaczyna świecić, gdy tylko się ją zapali, odparł chłopak. Bardzo dobrze, idź i czyń podobnie. Zacznij od razu. Bardzo często niektórzy chcą poczekać, aż się wyszkolą, ale Jezus nas porównał do światłości, że On jest światłością i że my mamy być światłością dla innych. Druga historia jest podobna. Ktoś zapytał z pastorów, czy boisz się śmierci? Zapytał pastor umierającego, który niedawno oddał życie Jezusowi. Nie, odpowiedział ten, który umierał. Nie lękam się śmierci, ale wstydzę się spojrzeć Bogu w oczy. Teraz, gdy zrozumiałem, że On uczynił dla mnie bardzo wiele, a ja nic nie zrobiłem dla Niego, wstyd mi umierać. To była osoba, która się nawróciła na łożu śmierci w zasadzie. I kiedy zdał sobie sprawę, że zmarnował życie i nic nie zrobił dla Boga, nie powiedział innym, to powiedział, wstydzę się umierać. Nie boję się śmierci, bo wiem, dokąd idę, bo idę do mojego Pana, ale wstydzę się umierać, bo wstydzę się spojrzeć Mu w oczy. Kiedy mówimy o służbie dla Jezusa, to łatwo jest powiedzieć, że chcę służyć Jezusowi. I nawet możemy pragnąć tego w sercu, ale służenie Jezusowi to są czyny. To nie są tylko słowa i pragnienia. Jeśli ktoś mówi, że chce służyć Jezusowi, to tak jak żołnierz mówi, chce walczyć na wojnie, ale kiedy on tylko mówi, że chce i ma pragnienie, ale kiedy dochodzi do wojny, on robi wszystko, żeby nie wyjechać na tą wojnę, no to czyny jego przeczą temu, co on mówi. Kiedy my mówimy, że chcemy służyć Jezusowi i mamy nawet pragnienie, żeby Mu służyć, to dopiero wtedy możemy mówić o służbie, kiedy ktoś zaczyna służyć, kiedy ktoś staje się sługą dla kogoś innego. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie Ewangelię Marka, 8 rozdział i werset 34. I tam Jezus mówi takie słowa. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, czyli wielki tłum ludzi, pośród tych ludzi są również apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa, było ich o wiele więcej niż 12. I kieruje Jezus do nich takie słowa. Jeśli ktoś chce za mną iść, to samo słowo w greckim znaczy, jeśli ktoś mi chce towarzyszyć w życiu, mi, podążać za mną, niech się wyprze siebie, niech zabierze krzyż swój, niech towarzyszy mi. Jezus mówi, jeśli chcesz mi iść za mną, chcesz mi towarzyszyć, to musisz się zaprzeć samego siebie. Dlaczego takie słowa trudne? Bo nie jest łatwo robić to, co Jezus chce. Bo jeśli chcemy innym ludziom służyć, być sługą, to nie wybieramy sobie człowieka, któremu chcemy służyć, bo jest miły i mówimy mu, że mogę ci pomóc, ale na moich warunkach, tylko bycie sługą dla kogoś, to kiedy kogoś pytam, w czym mogę ci pomóc, to robię to, co on powie, a nie to, co ja. Nie, tego nie zrobię, nie, do tego się nie nadaje i to taka cała lista wymówek. Kiedy ktoś do kogoś przychodzi i mówi, chcę ci pomóc, to on mówi, okej. Pamiętam, jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, przyjechałem na praktyki i pojechałem najpierw do kościoła, który mnie wysłał. To było w Lublinie, Kościół Zielonoświątkowy. I pamiętam, że pastor w ogóle mnie nie pamiętał, a wysłał mnie do seminarium. Musiałem się przypomnieć, kim jestem. Wiecie, on stanął przed ludźmi i powiedział tak, Tutaj brat wrócił z seminarium, jest gotowy pomagać we wszystkim. Jeśli ktoś ma jakiś węgiel do wrzucenia do szopy albo jakąś szafę do przeniesienia, to on chętnie pomoże. Prawdę mówiąc, w sercu myślałem, że będę miał trochę inną praktykę, że pastor mnie poprosi, żebym wygłosił kazanie i tak dalej. Ale siedzę w tej ławce i mówię sobie tak, dobrze Boże, jeśli ktoś będzie chciał, żebym węgiel mu wrzucił, zrobię to. Bo wiem, że na tym polega usługiwanie. Oczywiście nikt nie przyszedł z węglem ani z szafą i w ogóle moja praktyka wyglądała nijak. Ale być sługą dla kogoś, to znaczy, że ty nie masz nic do powiedzenia. Przychodzisz do kogoś i mówisz, w czym mógłbym ci pomóc? Najlepiej to jest w rolnictwie. Ja mam 630 godzin do odrobienia u Roberta i u Andrzeja, ponieważ muszę mieć praktyki. Więc to ja przychodzę i pytam się, co ja mogę zrobić. Jeszcze Robert na ten pomysł nie wpadł, ale jeśli Robert powie, wyrzuć gnój, to ja mam wyrzucić gnój. To nie ja sobie przychodzę i mówię, Robert, ja bym chciał to. To mi nie pasuje, to mi nie pasuje. Nie, ja mam mieć praktyki, ja mam się czegoś nauczyć. Dlatego zobaczcie, Chrystus mówi, jeśli ktoś chce mi towarzyszyć i iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Czyli zaprzeć się siebie, to nie robisz tego, co to dla ciebie jest wygodne. I niech zabierze swój krzyż. I niech wtedy mi towarzyszy. I 35 mówi, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. I wiecie, zawsze kiedy czytałem ten werset na początku jeszcze, kiedy byłem w tradycyjnym kościele i kiedy dopiero się nawróciłem, i zawsze kiedy później słuchałem kazań pastorów, ten werset jest najczęściej cytowany też w kontekście prześladowanych chrześcijan na całym świecie. Ten werset, większość pastorów uważa, że ten werset mówi o tym, i on mówi o tym, że jeśli chcesz nawrócić się do Jezusa i iść za Nim, to jeśli będzie Ci groziła śmierć, podejdzie do Ciebie jakiś terrorysta i powie, zarżnę Cię, jeśli nie przejdziesz na islam, to powinieneś wtedy wybrać Jezusa, a nie swoje życie. Bo Jezus mówi, bo jeśli będziesz chciał chronić swoje życie, to tak naprawdę stracisz prawdziwe życie, czyli nie trafisz do nieba. I większość ludzi tak rozumie ten werset. I ja też tak go rozumiałem. Ale wiecie, że ten werset jest głębszy niż tylko oddać życie za Jezusa? Ten werset mówi o tym, że trzeba oddać życie za Jezusa, to nauczyć się żyć z Jezusem bez śmierci. Wiecie, dla niektórych wierzących łatwiej jest umrzeć za Jezusa, niż żyć z Jezusem. To są dwie różne rzeczy. Wiecie, że ten werset w oryginale greckim brzmi trochę inaczej, bo kto chce zachować swoje życie, i tam jest słowo psyche, dusza. Jeśli chcesz zachować swoją psychikę, czyli intelekt, wola i uczucia, jeśli chcesz, żeby nic się nie zmieniło w tobie, w twoich emocjach, w twoich decyzjach i w twoim intelekcie, czyli w swoich poglądach, to jeśli ktoś mówi, ja nawrócę się do Jezusa, ale pod warunkiem, że On nie będzie dotykał się mojego serca, moich uczuć, nie będzie mi kazał robić różnych rzeczy i nie będzie mi wmawiał, że stworzył świat w 6 dni. Na przykład. O, taki przykład mi teraz przyszedł. To ja będę mu służył. Ale Jezus mówi, bo kto chce zachować swoje poglądy, swoje decyzje i swoje uczucia, stracisz to wszystko. A kto straci to, czyli stracić psychikę, to po prostu powiedzieć, Jezu, oddaję Ci swoje emocje. Do tej pory byłem bardzo wybuchowy i agresywny, ale oddaję Ci to. Nie będę nerwowo reagował na reakcje niektórych ludzi. Oddaję Ci swoje poglądy. Oddaję Ci swoje decyzje. Nieważne, co ja chcę i jakie ja mam marzenia, ale od tej pory, królu, ważne, co Ty chcesz. Jak się ogląda te filmy rycerskie, to kiedy rycerz klękał przed królem i składał mu przysięgę na wierność, to ani razu w żadnym filmie rycerskim nie widziałem, że rycerz mówi, ale pod jednym wyjątkiem. Jeśli chodzi o moją gospodarkę, to mój dom, to mój zamek i królu, nie wtrącę się w to. No, nigdy nie słyszałem o takiej historii, no nie? Czy słyszeliście, żeby rycerz ślubował wierność królowi z wyjątkami? W to się nie wtrącaj, w to, z tym się nie zgadzam i w tym? A Chrystus jest... Mówimy, że Chrystus jest królem. Więc Chrystus mówi, jeśli oddasz mi swoją psychikę, swoje marzenia, pragnienia, swoje decyzje i uczucia, z powodu mnie i Ewangelii zachowasz życie prawdziwe. Wtedy dopiero prawdziwe moje życie w Ciebie wejdzie. I to jest o wiele trudniejsze niż pojechać do Iranu czy do Arabii Saudyjskiej, bo możecie tak zrobić. Wykupić wycieczkę sobie do Arabii Saudyjskiej i tylko jak wyjdziecie na lotnisko, to twórzcie Biblię i pokażcie, mam Biblię, trafiasz do więzienia i grozi ci kara śmierci. Tak jest w Arabii Saudyjskiej. Za posiadanie Biblii od razu jest kara śmierci. I będzie bardzo trudno rządowi polskiemu cię stamtąd wyciągnąć. I wtedy będziesz męczennikiem. Ale to jest bardzo proste. Zupełnie o wiele trudniej jest zostać w tym kraju, zostać w tym samym małżeństwie, z tymi samymi dzieciakami i w tym samym kościele i powiedzieć, Jezu, a ja chcę żyć z Tobą. Ja chcę się zmienić. Ja chcę poprosić Cię, żebyś mnie zmienił. Weź moje emocje, weź moje decyzje, nie moja wola, lecz Twoja się niech dzieje w moim życiu. I weź mój intelekt, moje marzenia, moje pragnienia i zrób to wszystko po swojemu. I to jest trudne do wprowadzenia w życie. To jest trudny werset, łatwo jest go zrozumieć, mogłem wam teraz go wytłumaczyć, ale będzie bardzo trudno wyjść po nabożeństwie dzisiaj i powiedzieć, o tak, tak mi się to podoba, od tej pory tak żyję. Bo wiele razy z Bogiem się kłócimy. Łukasz 14:27 mówi podobną rzecz. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. Więc Chrystus mówi, jeśli chcesz mi towarzyszyć, idź za mną i mówisz, że jesteś moim dzieckiem, bo mi oddałeś życie i chcesz mnie naśladować, ale nie chcesz wziąć swojego krzyża, to nie możesz być moim uczniem. Słuchajcie, u Jezusa nie ma wolnych słuchaczy. Na studiach są. Są na każdym uniwersytecie, kiedy wykładowca prowadzi w auli i tak dalej, może przyjść tak zwany wolny słuchacz, siąść sobie i słuchać. I nikt ci nie wygoni. Ale Jezus nie przyjmuje wolnych słuchaczy. Jezus patrzy na kogoś i mówi, ty, nie znam cię, ty jesteś moim uczniem? Nie, ja tylko chciałem się przysłuchiwać. Zobaczcie, Jezus ma pragnienie, żebyśmy byli Jego uczniami. Czyli nie tylko słuchali Go jako Króla i Pana, ale wprowadzali w życie to, co On mówi. I ma na myśli krzyż. Mój krzyż, nie Jego krzyż, tylko mój. Kto nie dźwiga swojego krzyża. Co ma na myśli? Można to inaczej ten werset przełożyć. Kto idzie za mną, a nie ponosi wyrzeczeń, kosztów, nic go to nie kosztuje, nie może być moim uczniem. I powiem wam, że coraz częściej w kościołach w Stanach Zjednoczonych i nawet w Polsce jest głoszona taka Ewangelia. Nawróć się do Jezusa, będzie pięknie, Jezus uzdrowi cię z wszystkich dolegliwości, tak ci pomnoży finanse, że po prostu nie będziesz wiedział, gdzie na wakacje jechać i wszystko będzie cudownie. To jest taka cudowna Ewangelia. I słuchaj, On cię tak bardzo kocha, że niczego w twoim życiu nie dotknie się, jeśli z tego z tobą nie uzgodni. Tylko, że to jest fałszywa Ewangelia. To nie ma nic wspólnego z Królem. To nie jest Król wtedy, to nie jest Pan, to nie jest Bóg. To jest kumpel, który z tobą zgadnia. To gdzie jedziemy na wakacje, mówi Pan Jezus. To gdzie idziesz do pracy, chciałbyś taką pracę czy taką? Nie tak Jezus robi. Wiele razy było tak, że mówię, Panie, chciałbym tam pojechać, a Bóg mówi, a ja tam nie jadę, Ty też tam nie jedź. Ja, Panie, chciałbym tam pojechać i pracować. To nie jest dla Ciebie. Ja Cię widzę gdzie indziej. W moim życiu Bóg zrobił wręcz to regułą i mi się to bardzo często nie podoba, że jak czegoś bardzo nie chcę, to jest wolą Bożą. Czasami siadam sobie i mówię, Boże, czego ja tak ostatnio bardzo nie chcę? Aha. No i wiem, że to On tego chce. Nie, to nie jest reguła dla wszystkich, ja to mówię o sobie. Ale zobaczcie, to jest krzyż. Krzyż to oznacza, że ponosisz wyrzeczenia, koszty i robisz rzeczy, których ci się czasami nie chce. Wiele razy, kiedy w Mińsku zakładałem zbór, a miałem masę tych grup w tygodniu, czasami 9 sam prowadziłem, po 3 dziennie, byłem tak zmęczony, że mówiłem czasami, Boże, proszę Cię, niech ktoś zadzwoni albo 2 telefony, że nikt nie przyjdzie na tą grupę. Modliłem się o to, że nikt na grupę nie przyszedł domową, bo byłem tak przemęczony zakładaniem zboru. i szedłem taki jak na ścięcie, prowadziłem bez serca tą grupę i zawsze ktoś się nawracał wtedy. Zawsze, kiedy ja nie polegałem na sobie i mi się nie chciało, to Bóg przychodził i działał i mówi, teraz mogę działać, bo tobie się już nie chce. Bo ty nie wkładasz tak bardzo swojego wysiłku. Ale to są koszty. Pamiętam jeden z problemów w kościele w Mińsku, że dwie siostry miały problem, bo jedna uważała, że ta ją naciąga na dojazdy, a tamta miała żal, że ta nie chce jej podwozić. To są takie problemy. Jeśli chcesz być dla kogoś sługą, jeśli chcesz być chrześcijaninem, to Biblia mówi taką rzecz, że jeśli komuś coś obiecasz, a później nie możesz dotrzymać tego, to co jest tam powiedziane? Że masz dotrzymać słowa nawet ponosząc koszty. Tak jest napisane. Że jeśli komuś coś obiecasz, jest ci to nie na rękę i to będzie cię dużo kosztować finansowo, to i tak powinieneś dotrzymać tego słowa. Bo wtedy twoje tak znaczy tak, a nie nie. I to oznacza krzyż. I to nie jest wygodne chrześcijaństwo. Powiem wam, że to nie jest wygodne chrześcijaństwo. Jak pracowałem w Lidze, na początku nie miałem samochodu, jeździłem PKS-ami, pociągami, wiele godzin. Musiałem się przesiadać na jakieś gorsze PKS-a. Czasami nie mogłem dotrzeć do misjonarza, bo miałem 50 kilometrów i zastanawiałem się, co dalej. To nie było miłe. To była duża dawka zmęczenia i tak dalej. Ale to oznacza krzyż, a krzyż nie jest wygodny, jest szorstki. Większość z nas, kiedy ogląda film o Jezusie, że umarł na krzyżu, to był taki naprawdę dobrze wyheblowany krzyż na tych filmach, no nie? Taki miły do tego, żeby włożyć na swoje ramię i nieść. Jezus nie umierał na takim krzyżu. To był toporne drzewo z drzazgami. Niósł wielką belę, która wcale nie była przyjemna, która wcale się nie dopasowywała do jego karku. To nie jest wygodne. Czasami z tego krzyża coś ci wlezie, jakaś drzazga i cię kuje coś. A Bóg chce, żebyś przez pewien czas to niósł. Wola Boża dla naszego życia nie zawsze jest zgodna z naszymi oczekiwaniami i pragnieniami. Nie chciałbym was za bardzo nastraszyć. To nie jest tak, że Bóg przychodzi i zabiera wam wszystkie marzenia. Mówi, oddaj to. Co tam masz jeszcze? Chciałbyś gdzieś pojechać nad morze? Dawaj to. Nie jest taki. W góry byś chciał pojechać? O, w góry nie, nie. Nie jest taki Bóg. To są sprawy drugorzędne i wręcz przeciwnie, wielokrotnie Bóg spełnia nasze takie marzenia, które nie mają żadnego wpływu na twoje życie. Po prostu gdzieś chcesz pojechać albo sobie coś kupić. Bóg wielokrotnie spełnia te marzenia. Ale chodzi mu o to, żeby to było zgodne z jego wolą. To mu nie przeszkadza. Ale są pewne rzeczy, które są zupełnie w sprzeczności z tym, co on chce robić w naszym życiu. Budowanie Królestwa Bożego zachęca nas do zmiany sposobu życia. Jeśli ktoś chce z nas budować Królestwo Boże, głosić Jezusa, to nasz Król, Jezus Chrystus, powie, zmień swoje życie. Dla mnie. Jeśli mówisz, że ja jestem najważniejszy, ja jestem pierwszy, zmień swoje życie. I może to być niewygodne. To oznacza krzyż. To nie jest miłe często. Kiedyś rolnicy używali chomonta. Koniom nakładało się chomonto, tak dokładnie się przez CH. Trudne słowo. I ono było wykonane ze skóry i było wyłożone taką specjalną wyściółką dla ochrony grzbietu zwierzęcia. Bo jeśli chomonto było dobrze założone, to konie ciągnęły, szły równo i nic nie obcierało je. Ale kiedy chomonto było źle założone albo źle wykonane, to tak raniło skórę konia, że do krwi. I on wtedy odmawiał posłuszeństwa. Może mogłeś go lać batem, ale w taki koń stał i mówił tak, wolę mieć pocięty tyłek niż szyję. I odmawiał posłuszeństwa, dlatego że miał wielką ranę na szyi. I dokładnie tak samo jest w chrześcijaństwie. Czasem chrześcijanie stają się właśnie tacy. Niektórzy nie chcą pogodzić się z wolą Bożą i usztywniają swój kark. Natomiast Księga Przypowieści Salomona mówi, posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości, abyśmy pełni dobrej woli nosili jarzmo Boże i nie sprzeciwiali się uprzęży. To jest właśnie ten krzyż, to chomonto, które nie jest czasami wygodne, ale mamy się Bogu poddać. On tego od nas oczekuje. Kolejny fragment, który w tym temacie mówi o Bożej woli, w naszym życiu, to jest Mateusz 12:50. Mateusz 12:50. I tam Jezus mówi takie słowa: kto bowiem będzie czynił wolę Ojca mego w niebiosach, ten moim bratem, siostrą i matką jest. Większość chrześcijan, przynajmniej w kościele protestanckim, w kościele katolickim jest trochę inaczej nauczane może na ten temat, ale w kościele protestanckim jest bardzo podkreślane to, że Chrystus jest moim bratem. Tak, Jezus mówi, jestem. I mówi i do kobiet, a wy jesteście moimi siostrami. A do starszych kobiet może Jezus powiedzieć, a jesteś dla mnie też matką. Ale jest pewien warunek. Jeśli robisz to, co ja nauczałem, że ojciec mój mi nakazał, że mam nauczać. Jeśli robisz wolę mojego ojca, czyli to, co ja nauczałem, wtedy możesz nazywać się moim bratem. Wtedy możesz nazywać się moją siostrą albo moją matką. Ale jeśli ktoś nie chce żyć według Biblii, to Jezus też powiedział, że pewnego dnia, jeśli wy się mnie zaprzecie, jeśli wy nie będziecie żyli, to co Jezus powie? A dobra, dawno to było, minęło. I tak cię bardzo kocham, umarłem za ciebie na krzyżu, dawaj do nieba. Tylko żeby ojciec nie widział, tutaj boczną furtką. Chrystus powiedział, że jeśli nie żyjemy zgodnie z wolą Ojca, z tym, co On nauczał, to mówi, jeśli wy się mnie zaprzecie i ja się was wyprę. Że jeśli chcesz, żebym był królem w twoim życiu, to musisz żyć po królewsku. Musisz się zachowywać według moich standardów, według mojego prawa. Musisz żyć tak, jak ja nauczałem. Kolejny werset, który o tym mówi, to jest Ewangelia Jana 9:31. I tam jest powiedziane tak, a wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchuje. I tu nie jest mowa tylko o nienawróconych. To nie jest tak tylko, że nawróconych Bóg grzeszników nie wysłuchuje, mówi, nie oddałeś mi życia, trwasz w takich perfidnych grzechach, nie chcę z tobą mieć nic do czynienia. Ale jeśli ktoś nawróci się do Jezusa, to Jezus mówi, no brzydzę się tym, co robisz, moje dziecko, ale jesteś moim dzieckiem, dobra. Co tam chciałeś? No przecież tak to nie działa, nawet w żadnej rodzinie tak to nie działa. Jeśli moje dzieci są mi nieposłuszne, a później któryś z nich przychodzi i mówi, tato, mogę pograć na laptopie w grę? Ja mówię, a sprzątnąłeś kuchnię? Nie, i nie zamierzam tego robić. Ja mówię, a dobra, w sumie to jesteś moim synem, masz, graj. Ja tak dzieci nie wychowuję. Ale niektórzy wierzący ludzie myślą, że Bóg nas tak może wychować. Że my Go nie będziemy słuchać, będziemy robić grzechy, a On mówi, jesteś moim dzieckiem, no kocham Ciebie, proszę, a co jeszcze chciałeś? A to, no dobra. To tak nie działa. Bo Biblia mówi, że kogo Bóg kocha, tego karci. To jest list do Hebrajczyków. Bo gdyby nas nie karcił, tam jest powiedziane, to by traktował nas jak nie swoje dzieci. I zobaczcie, Ewangelia Jana 9:31 mówi, a wiemy, iż Bóg grzeszników nie wysłuchuje. I to jest czas teraźniejszy, strona czynna, że On to w momencie, kiedy ty się modlisz do Niego, ale wiesz, że masz sprawy z Nim niezałatwione, to w tym momencie, kiedy ty do Niego mówisz, On cię nie słucha. To słowo wysłuchuje też można tłumaczyć, nie słucha cię po prostu, nie słyszy cię. Wtedy anioł może przyjść i powiedzieć, ojcze, widzisz tam, Piotrek się modli. Ja nie słyszę. Bo grzech jest po prostu zasłoną, która powoduje to. Pięknie o tym Izajasz pisze, że grzech jest jak przepaść między mną a Bogiem, kiedy trwam w grzechu. Też to słowo można tłumaczyć, że Bóg w ogóle nie pojmuje twoich modlitw. Kiedy człowiek trwa w grzechu, to Bóg nie pojmuje, o co ci chodzi. Nie słucha, nie słyszy, nie pojmuje. Tak można to tłumaczyć. I dalej jest powiedziane, a jeśliby kto chwalcą Bożym był, albo też można tłumaczyć, a jeśliby ktoś pobożny był, bogobojny, bał się Boga, żył według tego, co Bóg naucza, i to jest znowu też czas teraźniejszy, tam jest czasownik, i wolę Jego czynił, i znowu czas teraźniejszy, czyli kiedy się modlisz i Bóg widzi, że żyjesz według Jego przekazań, czynisz Jego wolę, podobasz Mu się, dosłownie czynił albo robił. To słówko można tłumaczyć też, że jeśli ktoś żyje według Biblii, robi tak, sprawia, popełnia Biblię. Zdarzyło mu się w ciągu tego dnia żyć według Biblii, popełniać te uczynki. To jest powiedziane, tego wysłuchuje, słyszy, pojmuje. to wtedy Bóg mówi, no, teraz rozumiem, o co ci chodzi. Wiem, o co ci chodzi. Bo widzę, że jesteś moim dzieckiem, żyjesz według mojej woli i słyszę to, co ty do mnie mówisz. Kolejny fragment, który mówi podobną rzecz, to jest list do Rzymian, 12:2. Jeśli otworzymy sobie list do Rzymian 12:2, to też jest o woli Bożej. Tam jest powiedziane tak, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Dosłownie ten fragment mówi tak, i nie dostosowujcie swojej postaci do świata tego. Czyli zobaczcie, przed wami stoi postać, tak tu Paweł mnie nazwał, stoi facet, postać, i Paweł mówi tak, Sebastian, nie dostosowuj swojego życia do standardów tego świata. Czyli jeśli wszyscy w pracy, w biurze wynoszą ołówki, to ty nie wynosisz ołówków. Nie miej myślenia komunistycznego, że to wszystko jest wspólne. Pamiętam kiedyś takie rozmowy, jak się już nawróciłem z tatą, miałem z mamą. Mówię, tato, skąd jest ten pilnik? No z fabryki. Ja mówię, tato, ale ty nie miałeś prawa go wynieść z fabryki. Jak to? Przecież to wszystko jest wspólne. Chodzę na kursy rolnicze. No i osoby, które chodzą, często jak piszą klasówkę, to jest to wspólna praca. Ale ja wiem, że chcę być uczciwy wobec Boga. Nieważne, jakie ma podejście pani profesor. Mówię, panie, ja będę pisał to, co wiem. Nie chcę podpowiedzi, nie chcę mieć wspólnej pracy. Zobaczcie, to jest za każdym razem moja decyzja, czy ja się dostosowuję. Pamiętam rozmowę z moim sąsiadem, z którym chodziłem do klasy. Odwiedziłem go po latach, on wie, że jestem pastorem, rozmawiamy, trochę mu mówię o Bogu. I pamiętam, jak on mówi, wiesz co, muszę zrobić fikcyjną stłuczkę moim starym polonezem, żeby mieć duże odszkodowanie, kupić nowy samochód. I tak patrzy na mnie, a ja nic nie mówię, nic. Zero reakcji, zero wypowiedzi. I on mówi, no ale wszyscy tak robią, Sebastian. A ja dalej nic nie mówię. I on mówi, no tak, masz rację, ty byś tak nie zrobił. Ja nic nie powiedziałem, on tylko patrzyłem mu tylko w oczy. Zobaczcie, Paweł mówi, nie dostosowuj swojego życia do standardów ludzi, którzy żyją wokół ciebie. Że trzeba kombinować, trzeba to, trzeba tamto. Dalej jest powiedziane, ale dajcie się przekształcać odnawianiem umysłu. Czyli tu jest akt mojej woli. Że ja mówię, Duchu Święty, pomóż mi, poddaję się, zmień moje myślenie. To jest słówko greckie, które znaczy zmień mój rozum, zmień mój intelekt. Daj mi rozsądek, daj mi nowe myśli. To wszystko to słówko oznacza. Zmień mój sposób myślenia i moje zamiary. Wpłyń na mnie. Ale zobaczcie, jest powiedziane, ale poddaj się, daj się. Poddaj się, to jest akt wolnej woli. To, że ktoś z nas oddał życie Jezusowi i ma Ducha w sobie, to nie znaczy, że Duch Święty cię terroryzuje. To nie znaczy, że Duch Święty mówi, jak tego nie zrobisz, to tak normalnie cię dotknę chorobami i tak ci stopy będą piekły, że od razu tam pobiegniesz. Duch Święty tego czegoś nie robi. Jest powiedziane, że Duch Święty to jest parakletos, pocieszyciel. To jest miły ktoś, ktoś bardzo miły. I jest powiedziane, że Ducha Świętego można zgasić w sobie. Można spowodować, że On coraz ciszej do ciebie będzie mówił. Dlaczego? Przez brak posłuszeństwa. Dlatego Paweł mówi, daj się kształtować. Że Duch Święty, który Bóg, który we mnie mieszka, On chce ze mną współpracować. Ja mogę Mu powiedzieć, stop, w tej dziedzinie proszę o żadne kształtowanie. W tej dziedzinie ja chcę być sobą. Do tego pomieszczenia i do tych moich problemów, proszę Duchu Święty, ja wiem, że jest źle, ale tutaj nie. Wtedy jest tragedia. Wtedy nie wpuszczam go. I dalej jest powiedziane, że daj się odnawiać w myślach, abyście doświadczyli. Co mamy doświadczyć? Jaka jest wola Boża? Tak jest dosłownie w greckim. Bo kiedy się poddasz Duchowi Świętemu i On zmieni twoje myśli, zamiary, sposób myślenia, to wtedy dopiero doświadczycie, jaka jest wola Boża. I to słowo można doświadczyć, tłumaczyć, wtedy będziecie próbowali, będziecie próbowali, co jest wolą Bożą, a co nie w swoim życiu. Uznali, też to można tłumaczyć, zatwierdzili, uważać za wskazane. Wtedy dopiero zaczynasz lepiej rozumieć, co jest wolą Bożą dla twojego życia. Co jest, i dalej jest, ten werset się kończy, co jest dobre. To jest ciekawe, że kiedy każdy z nas poddaje się Duchowi Świętemu, który jest w nas, to słuchajcie, jest bardzo łatwo takiej osobie zadać sobie takie pytanie. Ktoś nie umie z nas podjąć jakiejś decyzji. Kupić to, czy nie kupić? Najpierw to zapłacić, te rachunki, czy te? Różne mamy decyzje. Bardzo proste, ale z drugiej strony bardzo trudne do podjęcia. Ale kiedy ktoś poddaje się ciągle Duchowi Świętemu, wystarczy, że powie tak, na głos. A co by Pan Jezus na moim miejscu zrobił? Słuchajcie, od razu wiecie. Na przykład, wchodzisz do Totolotka, bo ogłosili, że jest 50 milionów do wygrania. Co by Pan Jezus zrobił? A wszystkie zakłady by wykupił. Tak? Wyobraź sobie Jezusa, który wchodzi do Totolotka. Zobaczcie, jak człowiek poddaje swoje myśli ciągle Duchowi Świętemu, to jak zada sobie pytanie, co by Jezus na moim miejscu zrobił, to bardzo szybko mu przechodzi odpowiedź. Nawet nie musi Biblii otwierać. Dalej jest powiedziane, co Bogu przyjemne. Wola Boża jest związana z tym, co się Bogu jest przyjemne, a nie co tobie. Co dojrzałe. Pamiętam, jak byłem świeżo nawrócony i chodziłem na HSA, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie, i tam studenci się spotykali z różnych kościołów. Później się dowiedziałem o tym, że moje koleżanki w trójkę pojechały z jednym chłopakiem, liderem. One jeszcze wtedy chyba nie do końca były nawrócone. Pojechali nad jezioro i w nocy stwierdziły, że one będą się kąpać nago. Więc się rozebrały do naga, a on, żeby im nie sprawiać przykrości i żeby móc je zewangelizować, też się rozebrał do naga i poszedł z nimi kąpać. Jak się dowiedziałem, to myślałem, niezły lider, szajbnięty równo. Później się wszystkie nawróciły, to fakt. Nie wiem, czy przez to kąpanie, ale... Czy Jezus by tak zrobił? Czy to jest miłe, przyjemne Bogu, kiedy Biblia mówi, że mamy nie oglądać czyjejś nagości? Stary Testament. I dalej jest powiedziane, co dojrzałe i doskonałe. Kiedy człowiek daje się przemieniać Duchowi Świętemu, to bardzo łatwo wie, co jest wolą Bożą dla jego życia. Największe problemy i bardzo często jako pastor mam rozmowy z takimi ludźmi, którzy przychodzą i mówią, pastor, co ja mam zrobić w życiu? Bo ja nie wiem, co jest wolą Bożą. Ale bardzo często taka osoba nie czyta w ogóle regularnie Biblii, nie modli się, ma własne jakieś pragnienia, bardzo często kłóci się w modlitwie z Bogiem. Mówi, Boże, ale ja chcę tego. Czemu mi tego nie dajesz? I cisza. Tak jak na filmie rycerskim. Przychodzi rycerz i do króla mówi, a ja chcę tego. I co by wtedy król powiedział? Do swojego giermka albo do obstawy powiedział, zetnijcie mu głowę. Tak by to się skończyło. Oczywiście Chrystus tak z nami nie zrobi, bo dopóki żyjemy na ziemi, jest szansa, że zmienimy swój sposób myślenia i poddamy się woli Bożej. List do Efezjan 5:17 mówi, dlatego koniec z brakiem rozsądku. Ciekawe, po co Paweł to napisał do Efezjan, wierzących ludzi. Pewnie mieli taki rozsądek jak my dzisiaj. Więc Paweł do nich mówi, skończcie z tym brakiem rozsądku. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Przestańcie tak żyć. Postarajcie się pojąć, co jest wolą Pana, co jest wolą Bożą dla waszego życia i dla Kościoła. W tym samym liście Efezjan 5:10 napisał, jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Czyli zobaczcie, znowu wskazówka, mam się skupiać na tym, co jest miłe Bogu, co Bóg oczekuje, co Bóg chce, co król chce, a nie co ja chcę. I kolejna rzecz, którą odkryłem w swoim życiu chrześcijańskim, że jak się skupiam na tym, co Jezus chce, to dostaję to, co ja chcę. Bo zawsze, kiedy bardzo mi na czymś zależy, modlę się, wołam, rozmawiam, nic. Kiedy w końcu mówię, a dobra, już nie chcę tego. Wtedy nagle włącza się Bóg i mówi, mogę ci to dać. Mówię, już nie chce mi się. Już tyle wołałem, tyle czekałem, że już nie będę miał z tego radości. Właśnie dlatego mogę ci to teraz dać. Bo znowu największą radością będę ja w swoim sercu. Bóg widzi, że niektóre rzeczy tak nas pochłaniają, że tylko o tym myślimy. O to traktujemy Boga jak dżina z dobrej butelki. Powiemy kilka regułek, kilka razy Ojcze Nasz i mówimy, daj. Ale on widzi, że na pierwszym miejscu w sercu nie jest on. Co jest wolą Bożą? Kiedy czytam Nowy Testament, słuchajcie, cztery bardzo oczywiste rzeczy, które na pewno są Bożą wolą. To, że masz się uświęcać. Każdy z nas nie tylko ma przyjąć Jezusa do serca, przyjąć chrzest i chrzest w Duchu Świętym. Nie, Biblia mówi wyraźnie, że każdy z nas z roku na rok powinien być coraz bliżej Boga, czyli rezygnować z różnych grzechów. Czyli się uświęcać. To jest Bożą wolą. I nikt z tego nie jest zwolniony. Do nikogo z nas nie przyjdzie Duch Święty i mówi, już nie ma nic brudnego w tobie. Wszystko wypalone. Jesteś doskonały. Nie ma tu ani jednej takiej osoby. I nigdy takiej nie będzie na ziemi. Nigdy Bóg nie znajdzie kogoś, kto mówi, tacy macie być jak on. On jest w 100% już mi się podobający. Nie ma takiej osoby. Druga rzecz bardzo ważna, która jest wolą Bożą. Nie jest łatwo. To jest ważne słowo. Są zakłócenia. Nasze głoszenie innym dobrej nowiny. Ani razu nie znalazłem wersetu, że ta osoba, która się wstydzi, ma lęk, ma ciężkie problemy wynikające z trudnego dzieciństwa i jest Polakiem, przeszedł pierwszą wojnę, drugą, jest zwolniony z głoszenia Ewangelii. Nie ma takiego czegoś. Jest powiedziane wyraźnie, że każdy z nas w swoim środowisku, czyli w rodzinie, w pracy, po prostu ma ludziom mówić, słuchajcie, musicie poznać Jezusa, musicie zaprosić Jezusa. Jezus zmieni wasze życie, rozwiąże wasze problemy. To jest wolą Bożą. To jest ciągle o tym mowa. Trzecia rzecz, służenie innym. Jezus wielokrotnie to w Ewangeliach mówi. Wiecie, że jestem Panem? Mówił tak często do dwunastki. Oni? Tak, wiemy. Wiecie, że jestem Królem? Oni? Tak, jesteś. To dlaczego ja wam usługuję, a nie wy mi? Zobaczcie, ja wam umyłem nogi. Ja rozmnożyłem chleb. Ja was uzdrawiam, wasze rodziny. Dlaczego to ja wam usługuję, a nie wy mi? Przecież takich królów na ziemi nie ma, żeby król mył komuś nogi. Zobaczcie, Jezus mówi, skoro ja tak robię, król, skoro król usługuje wam, to czy wy tym bardziej macie tak nie robić? Jak myślicie, i chodziło mu o to, żeby raz do roku facet w czerwonej czapce w Watykanie komuś umył nogi, które są tak wyszorowane od tygodnia, że po prostu tam w ogóle nic nie widać? To o to mu chodziło? Żeby to w telewizji pokazali na święta? Nie o to mu chodziło. To jest werset do każdego z nas. Skoro ja, mówi król, służę, to ty tym bardziej powinieneś usłużyć komuś z kościoła, komuś niewierzącemu, ale znowu mówię o tym, przychodzisz do kogoś i mówisz, w czym mógłbym ci pomóc? I to on mówi w czym, a nie ty. Bardzo często w rodzinie to zaobserwowałem. Jak moja rodzina najbliższa, mama, teściowa chcą nam pomóc, to na ich warunkach. Poukładają w szafkach tak, jak jest wygodnie dla nich. Później nie wiem, gdzie co jest, ale jest pięknie, wszystko się pozmieniało. To nie jest dla mnie miłe. Jak ktoś przyjeżdża, mi wszystko zmienia w szafkach. I to nie jest wygodne. Usłużyć komuś na jego warunkach. Czwarta rzecz, która bardzo oczywista jest dla mnie, nasze zaangażowanie w życie Kościoła. Wolą Bożą jest, żebyś był w Kościele, żył w Kościele i wzrastał w Kościele. Paweł w liście do Tymoteusza mówi, że Kościół jest filarem prawdy. Jezus mówi, że jeśli ktoś będzie żył poza Kościołem, zginie. Że jest tak samotna owca, którą napadną wilki i tylko do rana będzie chyba czaszka. Po prostu zjedzą cię na zewnątrz. Że możesz nie musisz zawsze być w jednym Kościele, możesz zmienić Kościół. Nie uważam, że Kościoły są jedyne zbawcze, ale jeśli człowiek nie jest konkretnie w Kościele, nie angażuje się, nie wzrasta, nie czuje, że to jest jego rodzina, dom, to zginie. I to są takie, zobaczcie, wymieniłem cztery oczywiste rzeczy. Jak się czyta Nowy Testament, to jest wola Boża. I z czym chrześcijanie mają problem? z tymi rzeczami. Mógłbym jeszcze do tego dodać, wolą Bożą jest, żeby regularnie czytać Biblię. Ale nie czytać na zasadach, bo ja na przykład wychowałem się w kościele tradycyjnym i pamiętam, że mi się zawsze na początku chrześcijaństwa załączało wyrzuty sumienia. O Boże, dzisiaj jest niedziela. Ja muszę tam być. Bo jak ja nie pójdę, to będę miał grzech ciężki. I wiecie, jak ktoś wychodzi z tradycyjnego kościoła i się nawraca, to nadal w myśleniu jest jak w tradycyjnym kościele. Niedziela to trzeba być w kościele. Nie, muszę dzisiaj, nie mam już siły, ale muszę czytać Biblię. Muszę, bo jutro będę miał wyrzuty sumienia. Wyobrażacie sobie kogoś, kto cały dzień nie jadł? Przychodzi taki zmachany po pracy. Ja ostatnio tak się czułem, jak dawno nie pracowałem fizycznie, więc u Andrzeja nosiłem drzewo, więc kręcę, czułem, że mam do stóp. Nie, nakarmił mnie dobrze, to jest teraz zły przykład. Ale jakbym nie jadł cały dzień, otwieram lodówkę i mówię tak, ale jestem głodny i muszę jeść. No nikt tak nie reaguje. Jak ktoś jest głodny, to z radością otwiera lodówkę. Gorzej, jak otworzy lodówkę, jest tak, jak często u nas był, jak przyjeżdżała teściowa, że otwierała i mówiła, o Jezu, bo wszędzie światło było widać. Ale kiedy jesteś głodny i otwierasz lodówkę, to otwierasz ją z radością, bo jesteś głodny i chcesz coś zjeść. Po co otwierasz Biblię? Żeby się najeść duchowo. A nie naoczytać, żeby nie mieć wyrzutów sumienia. Po co się modlę? Bo mój Król Jezus kojarzy mi się z przyjemnością. Nie, modlę się po to, bo pastor zapyta i będę miał wyrzuty sumienia, więc się modlę. To jest religia. To jest martwa religia. Zobaczcie, z czym mają chrześcijanie największy problem? Z oczywistymi rzeczami. Oczywistymi, z którymi po prostu wiemy, że to jest Bożą wolą. No, ale mamy zawsze wymówki, no nie? Bóg zazwyczaj odpowiada na nasze potrzeby, kiedy widzi, że my odpowiadamy na potrzeby innych i jesteśmy gotowi poddać się Jego woli. To jest takie proste. Jeszcze raz. Bóg zazwyczaj odpowiada na wszystkie twoje modlitwy i twoje potrzeby i twoje pragnienia i nawet za szalone marzenia, które nie mają żadnego duchowego znaczenia, że chcesz pojechać tam albo kupić sobie coś. To nie jest nic złego w tym. Odpowiada na twoje potrzeby i pragnienia i marzenia, kiedy widzi, że ty odpowiadasz na potrzeby innych ludzi. Kiedy ty dostrzegasz człowieka obok siebie i stajesz się sługą. I kiedy żyjesz według jego woli. Tylko te dwa warunki. I wtedy Bóg działa. I pokażę wam werset, który o tym mówi. List do Kolosan 1:12 mówi tak. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. To chyba będzie dalej. A nie. To już mówiłem o tym troszeczkę wcześniej. O tym, że Bóg będzie działał w naszym życiu i będzie odpowiadał na nasze potrzeby, jeśli będziemy odpowiadać na potrzeby innych i Jego woli. A teraz list do Kolosan 1:12. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Bardzo dziwne tłumaczenie i takie, że kiedy czytałem ten werset, to nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Kojarzy mi się ten werset z niebem, że już jak pójdę do nieba, to Bóg mi coś tam obiecał, będę uczestniczył w tym dziale świętych w niebie. Tak ten werset jest niby przetłumaczony, ale tu nie chodzi o niebo, tu chodzi o życie na ziemi. Zobaczcie, w innym tłumaczeniu jest powiedziane, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa, dosłownie to słowo uczynił, że Bóg uczynił nas. I to jest czas przeszły dokonany. Dlaczego o tym mówię, że to jest czas przeszły, że to się już wydarzyło? To się nie wydarzy w przyszłości. Ten werset nie mówi o niebie, tylko że On już to zrobił w stosunku do nas. Że to jest czas przeszły. A do czego, o co chodzi z tym czasem przeszłym? Że Bóg nas uznał za zdolnych, dosłownie zakwalifikował nas do tego, żebyśmy mieli udział w światłości Jego, we wszystkim, co mieli święci. To znaczy, że to się tyczy tutaj, na ziemi, bo jest czas przeszły dokonany, teraz. Że ta czynność się już dokonała, że Bóg nas zakwalifikował, żebyś miał dział. I to słowo dział, bardzo dziwne tłumaczenie, Można też tłumaczyć rzecz przydzielona losem, spadek. I to jest bardziej adekwatne. Dziedzictwo, spadek, że ty odziedziczyłeś wszystkie obietnice, które czytasz w Biblii. Że kiedy naprawdę oddałeś życie Jezusowi, Duch Święty w tobie mieszka i żyjesz według Jego woli i służysz innym, to Bóg, czas przeszły dokonany, uczynił cię, zakwalifikował cię i mówi, ty też możesz ze wszystkiego korzystać, o czym ja tutaj obiecałem. To jest twój majątek, to jest twoje dziedzictwo. Tylko, że kiedy my słyszymy takie kazania, jak teraz ja mówię, to myślimy, zapala nam się od razu czerwona lampka. Czy na pewno? To jest niemożliwe, przecież to nie działa w moim życiu. No właśnie, bo my o tym często nie wiemy. Najlepsza praca diabła, którą w nas wykonał, to to, że my w ogóle nie korzystamy z tego, co my mamy. To tak, jakby ktoś miał w domu skarby po dziadkach i o tym nie wiedział. I klepał biedę. A przyjeżdża wujek i mówi, a czytałeś testament dziadka? No czytałem, jakieś bzdury pisał, że mam pójść do piwnicy i jakąś jedną ściankę rozwalić. A wujek mówi, to nie były bzdury, dziadek tam całą skrzynkę złota zamurował. A ktoś całe życie klepie biedę. Wiecie, że my tak żyjemy? My, wierzący ludzie? A tu jest powiedziane, że Bóg nas zakwalifikował do tego, że możesz skorzystać z tego, co tu jest napisane. Że masz spadek i ten spadek odziedziczyliśmy po Jezusie Chrystusie. Mamy majątek, dziedzictwo. Dziedzictwo obietnic, że jeśli robisz tak, jak ja mówię, Bóg, to Ewangelia działa, Ewangelia ma moc. Że podłączasz się jak wtyczka do prądu i czerpiesz moc z Ducha Świętego, że czerpiesz soki z Jezusa Chrystusa, że czerpiesz z tego wszystkiego, z dziedzictwa, które tu jest. Tylko, że najpierw musimy się odkłamać. Najpierw musimy podjąć decyzję, że nie wierzę w to, co mówi diabeł, tylko wierzę w to, co mówi Biblia. Że to powinno działać. Że normalną rzeczą w kościele w Giżycku powinno być tak, że jeśli ktoś z nas nie zostanie uzdrowiony, to powinniśmy Boga pytać, dlaczego nie i dlaczego to nie działa. Że wszyscy powinni być uzdrowieni. Że kiedy czytam Dzieje Apostolskie, to rzadko się zdarzał ktoś, kto był nieuzdrowiony. A dzisiaj mamy dokładnie na odwrót. Jak ktoś u nas zostanie uzdrowiony, to mówimy, o Boże, dzięki Ci, zadziałało. My się dziwimy, że zadziałało. A to powinno być na odwrót. Że non-stop działa uzdrowienie, non-stop działa to, że ktoś nie ma kłopotów finansowych, non-stop działa wszystkie obietnice, a jak nie zadziała, to cały Kościół mówi, to dziwne, u niego nie działa. A my mamy dokładnie na odwrót. Bo zostaliśmy okłamani przez diabła, że nie mamy prawa do tego dziedzictwa, że to były 2000 lat temu, że to się nie tyczy nas. Włożono nam i często ludzie wierzący nam włożyli kłamstwa w głowę. Diabeł o to zadbał. List do Hebrajczyków 13:21 mówi, może zobaczmy sobie ten, już powoli kończymy. Wiem, że może troszkę przedłużam. List do Hebrajczyków 13:21 mówi coś takiego. Niech was uzdolni do wszelkiego dobra. Bóg, Jezus, czyńcie, abyście czynili Jego wolę, sprawując w was, co jest miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Że Bóg, Bóg Ojciec, oby was wydoskonalił, jest dosłownie w greckim, do każdego dobrego dzieła. Że Bogu Ojcu chodzi, żeby nas tak wytrenować, tak wydoskonalić, przeprowadzić przez taki trening, że po prostu zawsze czynimy dobro w stosunku do innych ludzi. Żeby czynić Jego wolę. Bóg jest zainteresowany, żeby każdego z nas tak wytrenować, że wiemy, co jest Jego wolą i robimy Jego wolę. Bo z jakiego powodu was zostawił na ziemi? Przecież jeśli macie sprawy pozałatwiane w sercu, to każdy z was dzisiaj mógłby umrzeć. Każdy mógłby już odejść. Nawet małe dziecko. Przecież nie musi iść na studia. Nie no, jakby umarło w takim wieku, to co rodzina powie, że nie poszło na studia. No ale idzie do nieba, jeśli jest nawrócona. Co nas tu trzyma? No to, że jesteśmy narzędziem. że Bóg nas chce wziąć jak narzędzie i użyć do wykonania swojej woli, do budowy królestwa, żeby uratować życie wielu innych Polaków, Niemców i Rosjan. Bóg chce nas użyć, a żeby mógł nas użyć, to musi nas wytrenować, żebyśmy wiedzieli, do czego chce nas użyć. Bo problem jest taki, że większość chrześcijan to są narzędzia, które same pracują. Wyobraźcie sobie budowę i dzieci, a tu widzicie, łopota sama kopie, młotek rozwala coś, kombinerki latają w powietrzu i żadnego człowieka. Ja bym pomyślał, że to jest nawiedzona budowa i to demony pracują. Ale wiecie, że większość wierzących tak się zachowuje? Większość wierzących wie lepiej, co Bóg chce zrobić. Większość wierzących zachowuje się tak, trzeba coś robić. Biegniemy i robimy tam, kopiemy. A później zasypują, a później znowu coś przewożą. A Bóg mówi, ale mnie w tym nie ma. Ja bym chciał was wytrenować, nauczyć słuchać swego głosu. Ja bym chciał wziąć was jak narzędzie i użyć do tego, co ja chcę zrobić, a nie co wy chcecie. Bo mój jest Kościół i to ja jestem głową. I to jest problem chrześcijaństwa współczesnego. Że my bardzo często robimy rzeczy dla Boga, a Bóg mówi, a ja tego nie chciałem. To jest tak jak z prezentem, robisz urodziny, albo o, ślub jest dobrym przykładem. Fajnie, że weszła taka moda ze Stanów Zjednoczonych, że państwo młodzi piszą, co by chcieli. Ale wiecie, jak było? Pamiętacie? Jeszcze 20 lat temu? Kilka zestawów garnków. Ten wujek kupił, tamta ciocia i tak dalej. No bo był PRL i człowiek się cieszył ze wszystkiego, więc miał kilka zestawów garnków. Albo kilka gotowych sztućców i tak dalej. A już chcieli sobie wybrać inne. Chcieli kupić inne garnki, ale mówią teraz, no i co teraz żona zrobimy? No trudno, będziemy w tych do końca życia gotować. A pamiętasz takie ładne talerze, chciałam sobie wybrać z kwiatuszkami, a tu dostałam 3 komplety talerzy. I tak, i często myślę, że te panny młode siedziały i płakały nad tymi prezentami. No ale przecież nie zwrócisz wujkowi, no nie? Bo kupił. Nie można było zwrócić, będzie mu przykro. I właśnie my się tak zachowujemy wobec Boga. Narobimy się, nabiegamy, narobimy różnych rzeczy, a później jeszcze jest nam przykro, jak Bóg nam powie, że On tego nie chciał. Jak On może tak zrobić? Zero współczucia. To ja tak się starałem, tyle energii, pracy i finansów włożyłem, a Bóg mówi, ale ja cię o to nie prosiłem. Wiele razy tak do mnie Bóg mówił. To są takie fruwające narzędzia w powietrzu, bez człowieka. Ja bym się bał wejść do takiego garażu, gdybym miał takie żywe narzędzia, które robią same. Nie, ja chcę mieć narzędzia, które mogę wziąć do ręki, które są mi posłuszne i wykonują dokładnie to, co ja chcę. I tego Bóg oczekuje. Chce nas wydoskonalić, chce nas przeprowadzić przez trening do dobrych rzeczy, żebyśmy wykonywali Jego wolę, a nie to, co nam się wydaje, że jest Jego wolą. To są tak zwane nietrafione prezenty. Że idziesz komuś, jesteś taki uradowany, kupiłeś naprawdę drogi prezent, dajesz komuś, to się otwiera i widzisz po jego minie. Nie podoba się? Nie no. Ważne jest wtedy, żeby mieć dystans do siebie i powiedzieć, naprawdę ci się nie podobam? To jest nietrafiony prezent, ktoś, okej, ja to oddam i ci dam pieniądze i sam sobie kupisz. I nie trzeba się wtedy urazić, bo komuś to się po prostu zwyczajnie nie podoba. I trzeba mieć taką relację też z Bogiem, mieć dystans. Boże, to ty mi powiedz, co ty chcesz. Zastanów się przez chwilę. To jest dla was teraz. Już kończę kazanie, podsumowuję. Także już ląduję. Zastanów się przez chwilę, co jest największym problemem twojego życia. Co przeszkadza ci w cieszeniu się z życia z Jezusem? Co jest największym problemem i co powoduje, że cię to okrada z radości z życia z Jezusem? Bo Nowy Testament naucza, że Bóg nas uzdolnił, wyposażył i chce, abyśmy żyli pełnią życia i cieszyli się życiem Jezusem. Więc dlaczego często jest tak, że mamy wrażenie, jakby nasze życie było smutne, bezsensowne, bez radości? Wiecie, trudno jest, żeby się coś działo, jeśli się tego nie weźmie z ręki Pana Boga i nie użyje. Trudno jest, żeby coś się pozytywnego działo w moim życiu, jeśli ja się Królowi nie poddam. I nie powiem, twoja wola, nie moja. I nie chodzi tylko o słowa, ale o to, żeby robić rzeczy czasami niewygodne, które on chce. Czuję, że on chce, żebym to zrobił. Jeśli człowiek koncentruje swoją uwagę na sobie, czego ja chcę, czego ja pragnę, to często bardzo mija się z wolą Bożą dla swojego życia. I wtedy w sercu, tam głęboko czuję coraz większy smutek i czasami niepokój. Jeśli osoba wierząca skupia się na swoich słabościach i ułomnościach, to nigdy nic nie weźmie od Boga. Bardzo wiele osób mówi, ja jestem Boże, ja wiem, że jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję. Ja, dobra. Nie, ja, żebym tylko w niebie skończył. Z wieloma osobami tak rozmawiałem jako pastor, że ktoś tak się użalał nad sobą, tak sobie wmawiał, że jest beznadziejny i mówi, mam teraz jedną osobę, z którą tak rozmawiałem, i mówi tak, byle tylko do nieba i tam sobie przykucnąć przy stópkach Jezusa. I kiedy taka osoba to mówi, to uważa, że to jest szczyt pokory. A ja mówię, a to jest szczyt głupoty. Bo będziesz całą wieczność w niebie bez żadnych nagród, bo nigdy nie wykonałeś tego, co Bóg chciał, żebyś wykonał. Bo nagrody są połączone z wolą Bożą, że wypełniasz to, co Bóg dla ciebie zaplanował. To wcale nie chodzi o to, żeby dojechać z peletonem i dostać się do nieba i tylko u stóp Jezuska sobie usiąść. Jezus będzie usadzał przy stole i rozdawał nagrody, a ty będziesz na końcu, ale mówisz, a dobrze, i tak się skończyło, że nie w piekle. Nie tak Biblia naucza. Biblia mówi, że Bóg chce, żebyś miał radość z życia na ziemi i żebyś wykonywał Jego wolę. Jeśli w życiu chrześcijanina nie działa dobra nowina, nie działa to, o czym dzisiaj mówię, to jest jakiś piasek w silniku. Jak piasek się dostanie do silnika, do tłoków, to się zatrze silnik. I najgorzej jest, kiedy chrześcijanin pogodzi się z takim stanem rzeczy. No trudno, no to zatarłem się, no i co? To są takie rozmowy z pastorem. No taki jestem, no. Ja albo mnie akceptujesz, pastor, albo nie, no. Ja mówię, to nie chodzi o moją akceptację. Tu chodzi o to, że ty po prostu, człowieku, masz przerąbane w życiu, nie cieszysz się życiem i nie robisz tego, co Bóg chce. To ty jesteś przegrany najbardziej. To Bóg ma plan dla twojego życia. Nie ja jako pastor, tylko Bóg. Czy chciałbyś, aby ludzie w kościele... To jest taka maksyma do zastanowienia. Czy chciałbyś, aby ludzie w naszym kościele, w Giżycku, wypełniali wolę Bożą tak, jak ty wypełniasz? Pomyśl sobie, wszyscy tacy jak ty w kościele w Giżycku. Tutaj, w naszym. Tak, ja bym chciał, żeby wszyscy tak wypełniali wolę Bożą, jak ja. Ja bym nie chciał. Ja powiem wam, że jako pastor nie chciałbym. Bo ja na przykład nie jestem uzdolniony do niektórych rzeczy. Ja nie jestem uzdolniony muzycznie. Pamiętam, kiedy w Kraśniku nie było instrumentów, nie było nikogo i raz poprowadziłem modlitewne i śpiewaliśmy a cappello. I tak podniosłem wysoko, że po prostu słyszałem, jak ludzie odpadali, jeden po drugim. Ostatnią zwrotkę zaśpiewałem już sam. Gdyby wszyscy na takim poziomie śpiewali jak ja i grali, to by była tragedia. Ja nie wypełniam woli Bożej w kwestii uwielbienia i instrumentów. Czy chciałbyś, aby ludzie tak służyli innym, jak ty służysz? Czy chciałbyś, żeby inni usługiwali tobie, jak ty usługujesz innym? Dlatego Bóg mówi, weź swój krzyż, nie myśl o tym, co jest dla ciebie wygodne, idź za mną, bądź moim uczniem, ucz się ode mnie, naśladuj mnie, a ja chcę działać w twoim życiu. Skoncentruj uwagę na mnie i przestań się użalać nad sobą. Bo krzyż jest dla twojego dobra. To, co jest niewygodne na twoim karku i to, co cię boli, Bóg mówi, ja w pewnym momencie to zdejmę, ale to cię wychowuje. To ma kształtować ciebie. Przestań się użalać. Pójdź ze mną. Weź to i poddaj się mi i uwierz, że ja mam plan dla twojego życia. Pod warunkiem, że ty zaakceptujesz w swoim życiu moją wolę. Amen.